Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, witam Was w kolejnej odsłonie podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj ponownie wideo i ponownie z gościem, tym razem gość z takiej firmy, którą każdy z Was zna, czyli z IKEA. Witam Cię Sławku.
Cześć.
Słuchaj, to ja tak od razu z grubej rury zacznę, bo za Twoimi plecami ci, co nas oglądają, to będą widzieli logo IKEA i IKEA nam się kojarzy głównie z produktami do domu, ale Ty pracujesz w części, która wspiera biznes. Ta część IKEA nazywała się swojego czasu Centrum IKEA dla firm i jakbyś mógł nam taką trochę historię swoją opowiedzieć, skąd ten pomysł w IKEA się wziął?
Jasne, jak najbardziej, więc jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa. Tak jak Wiktor wspomniał, IKEA kojarzy się głównie ze sprzedażą detaliczną, jakby taka też jest wizja firmy, kreowanie lepszego życia dla wielu ludzi. Jakby z taką wizją na co dzień się spotykamy, jakby taką wizją towarzyszącą też jest oczywiście kreowanie tego lepszego życia dla ludzi, ale w cenach tak dobrych, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. I to jest jakby taka wizja dla klienta detalicznego, dla wszystkich naszych produktów. Natomiast tak jak Wiktor wspomniał, mamy też taką ofertę dla biznesu, gdzie chcemy kreować lepsze warunki życia dla biznesu, dla wielu biznesów i nie tylko w Polsce, ponieważ jest to działalność, która jest prowadzona też globalnie, czyli tak naprawdę każdy kraj IKEA również ma takie pododdziały, które nazywają się IKEA dla firm. IKEA Polska zdecydowała 5 lat temu o stworzeniu takiego unikatowego punktu na mapie Warszawy, zwanego Centrum IKEA dla firm, gdzie każdy klient biznesowy mógł przyjść z ulicy, nie zapowiadając swojej wizyty, i tak naprawdę uzyskać nie tylko porady do tego, jak stworzyć biznes, jak wyposażyć biznes, mógł liczyć tak naprawdę na całą kompleksową obsługę. I to też jest tak naprawdę bardzo połączone z tym, czym IKEA dla firm zajmuje się na co dzień. My tak naprawdę pomagamy i małym, i mikro, i średnim, i dużym przedsiębiorstwom. Jakby nie zamykamy się tylko na małe przedsiębiorstwa, natomiast jakby nasz biznes jest prowadzony dla wszystkich sektorów gospodarki. I Centrum IKEA dla firm było takim punktem, gdzie klienci mogli osobiście spotkać się z doradcą, sprzedawcą czy z projektantem, gdzie nawet jeżeli nie mieli pomysłu na wnętrze, to mogli po prostu przyjść i takie wnętrze zaplanować. W codziennej wizji jakby IKEA dla firm my też tak naprawdę się tym zajmujemy i kontynuujemy tą wizję, ponieważ Centrum IKEA dla firm działało 3-4 lata na rynku warszawskim i po 4 latach działalności zostało przeniesione do sklepu IKEA w Blue City, który jest tak naprawdę nowym formatem sklepowym, ponieważ tak jak wspomniałem, to Centrum IKEA dla firm było czymś unikatowym w skali nie tylko Polski, ale w skali tak naprawdę globalnej, gdzie Polska jako pierwsza otworzyła taki punkt, gdzie klient biznesowy z danego sektoru mógł po prostu przyjść i uzyskać pomoc, fachową pomoc tak naprawdę w każdym aspekcie. Po 4 latach działalności ten punkt został przeniesiony do IKEA w Blue City, do nowego sklepu, do nowego konceptu. Tak naprawdę IKEA Polski też było jednym z takich pierwszych konceptów na świecie, jeśli chodzi o IKEA, gdzie IKEA otworzyła sklep w okolicach 10 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie tak naprawdę oferuje większość asortymentu, bo musimy powiedzieć wprost, że to nie jest cały asortyment, ponieważ normalne sklepy IKEA mają od 25 do 40, a nawet ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych, więc jest to jakiś wycinek. Natomiast jest to taki pierwszy sklep, gdzie jest tak zwany showroom IKEA. Showroom to jest część meblowa oraz market hall, czyli tak naprawdę część, gdzie klienci mogą zakupić akcesoria. Więc po 4 latach Centrum IKEA dla firm zostało przeniesione do IKEA w Blue City, gdzie jakby dalej świadczy podobne usługi. Więc jak najbardziej tą działalność prowadzimy dalej, czyli jest to działalność i projektowa, jest to działalność w sprzedaży mebli, jest to działalność, gdzie my jesteśmy sprzedać meble w leasingu, jesteśmy w trakcie wdrażania też nowych projektów teraz, gdzie klient biznesowy będzie mógł tak naprawdę wypożyczyć meble, załóżmy na dany okres, załóżmy rok, dwa, po tym okresie albo te meble wykupić, jeżeli mu się spodobają, albo te meble do IKEA zwrócić. To też jest jakby zgodne z tym, czym firma działa, z tą działką zrównoważonego rozwoju, bo my też nie chcemy jakby w przyszłości dążyć do tego, że jeżeli klient kupi biznesowy dany mebel i po 2 latach mu się znudzi, no to ten mebel najczęściej ląduje w koszu. No jakby też nam nie o to chodzi i my mocno wspieramy biznesowo, ten projekt tutaj w Warszawie szczególnie, tak żeby klient biznesowy, który po prostu chce ten mebel po 2 latach zwrócić, to może spokojnie zwrócić go do IKEA i otrzymać nowe, zamówić nowe lub po prostu wykupić. Także tak jak Wiktor wspomniałeś, IKEA kojarzy się bardzo z klientem detalicznym, natomiast tych projektów, czy to leasingi, czy to wypożyczanie mebli, czy to doradztwo produktowe, bo jesteśmy w stanie doradzić korporacjom tak naprawdę na spotkaniu online, wziąć kamerkę, przejście przez sklep, jeżeli klient oczywiście nie chce do nas przyjeżdżać przez obecną sytuację. My też jakby się dostosowujemy na bieżąco do tej sytuacji, jesteśmy też bardzo otwarci, jeśli chodzi o naszych konsultantów i projektantów, wziąć telefon, kamerkę, wziąć komputer, czy tak naprawdę odpalić stronę, wyszerować ekran i pokazać dodatki do firmy. Jesteśmy w stanie zaplanować biuro od A do Z, od dodatków. Może nie mamy takich kompetencji jak na przykład układanie kafelek czy układanie podłóg, jakby te kompetencje są na razie dla nas troszkę obce i trochę dalej, natomiast mamy partnerów, z którymi współpracujemy i świadczymy usługi kompleksowe. Także jeżeli ktoś tak naprawdę myśli, czym jest IKEA dla firm i w ogóle co to jest za dział i co to jest centrum IKEA dla firm i jak to wszystko się w ogóle wiąże, to tutaj można w takim bardzo dużym obrazku określić, że bo tutaj tak naprawdę będziemy rozmawiać też głównie o rynku warszawskim, który jest specyficzny w rynku polskim, ponieważ masz 3 sklepy w jednym mieście i jest to też jeden z najbardziej dynamicznych rynków i też najszybciej się rozwija, jeśli chodzi o sprzedaż mebli w Polsce. I tak naprawdę jakbyśmy powiedzieli to w dużym obrazku i w dużym skrócie, co to jest centrum IKEA dla firm, co to jest IKEA dla firm, są tak naprawdę kompleksowe usługi dla biznesu, dla każdego biznesu, że tak powiem bez wyjątku. Tak naprawdę usługi, które są, kiedyś IKEA się fajnie to mówiło, szyte na miarę, bo rzeczywiście takie są. Bo często klienci też myślą, że jeżeli chcą zakupić kuchnię do biznesu, załóżmy chcą zakupić kuchnię do biura, no to kuchnię IKEA sprzedaje tylko do mieszkań. No to jest nieprawda, bo my jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, jesteśmy w stanie bardzo dużo dopasować. Meble są wiadomo modułowe, ponieważ to jest jakby też nasz model sprzedażowy, że wszystko jest w płaskich paczkach. Natomiast no my jesteśmy w stanie się jakby dostosować, IKEA coraz się bardziej otwiera, IKEA też jest coraz bardziej dostępna. Więc jakby w takim dużym obrazku tak wygląda nasza działalność i dla takich sektorów jesteśmy na co dzień.
Ale żeś mnie tu zasypał informacjami. Powiem ci, ja sobie zbudowałem listę pytań, a ty tu rachu, ciachu i po strachu. Słuchaj, ale ja tutaj parę rzeczy to pociągnę ciebie za język, bo powiedziałeś, że jesteście zlokowani z tą częścią biznesu IKEA w Warszawie. Generalnie waszego brandu nie trzeba specjalnie przedstawiać, to jest marka globalna, rozpoznawalna na całym świecie i to nie tylko jeśli chodzi o kwestie meblarskie, ale też o część właśnie tą akcesoryjną, która jest bardzo bogata i co chwila się rozwija. Natomiast mnie rzeczywiście ten wątek biznesowy tutaj mocno interesuje, bo zróbmy taki jeszcze jeden krok właśnie wstecz do samego początku. Ten koncept IKEA dla firm, który powstał w Polsce, był pierwszym na świecie również, tak? Wyście byli takim pewnym prekursorem tejże dziedziny w ramach swojej całej organizacji. I potem to poszło na inne kraje. Jak w tej chwili wygląda globalna obecność tego konceptu, jakim jest IKEA dla firm? Czy to jest 2-3 lokalizacje globalnie, czy generalnie poszliście szeroko na wszystkie swoje lokalizacje, gdzie jesteście w tej chwili obecni?
Jasne. Tak jak wspominałem, wygląda to tak, że jakby IKEA dla firm w agendzie globalnej jest coraz, można powiedzieć w cudzysłowie, wyżej i coraz bardziej spriorytetyzowana. Jakby jeśli chodzi o koncepty IKEA dla firm, to każdy kraj oczywiście ma pewną swobodę i pewną dowolność w rozwijaniu tego, jak chce rozwijać biznes, jak chce tworzyć takie punkty. Niestety nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak to wygląda teraz. Wiem, że po 2 latach od otwarciu Centrum IKEA dla firm kojarzę, że pewne punkty zostały powielone w niektórych krajach, natomiast do czego możemy się na pewno odnieść, jakby parę lat temu wizją IKEA było to, żeby wyjść bliżej do klientów, ponieważ my zdawaliśmy sobie sprawę, że jakby dostępność IKEA, taka dostępność fizyczna sklepów IKEA, no nie jest zawsze dla klientów najlepsza i najszczęśliwsza. W Warszawie mamy akurat 3 sklepy, znaczy mamy 2 duże sklepy, są to Janki i Targówek i mamy City Store, czyli IKEA Plus City, które jest mniejszym sklepem. Jakby my zdawaliśmy sobie sprawę, że ten dostęp klientów do Janek czy do Targówka, które są bardziej przy granicach miasta, a no Janki tak naprawdę poza granicami Warszawy, no nie jest dla klientów zbyt łatwa do osiągnięcia i stąd też globalnie było podobne myślenie. Globalnie jakby poszliśmy w trochę inną drogę. Globalnie IKEA idzie tak naprawdę w drogę, w którą chce być bardziej dostępna dla wielu naszych klientów i dlatego plan jest jakby projektowanie takich, jak my tu mówimy, touchpointów, projektowanie takich punktów na mapach miast, gdzie klient albo na przykład będzie miał dostępne tak zwane planning studio, czyli będzie w stanie przyjść, załóżmy, w jakiejś części danego miasta, zaprojektować sobie kuchnię albo szafy, albo będzie to na przykład mały sklep, załóżmy wielkości Blue City, czyli nie wiem, 5, 10 tysięcy, 12 tysięcy metrów kwadratowych, czyli bardziej taki city store, nie z pełnym rangem. Tak jak tutaj w przypadku kraju, mogą być to tak zwane pick-up pointy, czyli to są punkty, gdzie klient może odbierać tak naprawdę zamówienie internetowe. Są to mobilne pick-up pointy, co cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, że przyjeżdża bus po prostu w daną okolicę i klient może odebrać to z busa. Jakby to jest wszystko zgodne też ze strategią globalną. Jakby my oczywiście jako IKEA dla firm też w tym uczestniczymy, my jakby też te wszystkie usługi, które są, oferujemy klientom biznesowym i my się to trochę też wpisujemy. I tak naprawdę IKEA dla firm jest częścią tej jakby takiej, nazwijmy w cudzysłowie, transformacji biznesowej, gdzie chcemy być bardziej dostępni dla naszych klientów. I jakby my też odpowiadając może jeszcze troszkę na poprzednie pytanie, dlaczego Centrum IKEA dla firm zmieniło lokalizację, no jakby no my jesteśmy też spójni z tym, czym chcemy właśnie być. Jeżeli chcemy być dostępni bardziej dla klientów i wiemy, że na przykład naszym kierunkiem jest wyjście w cudzysłowie do miast, wyjście po prostu z tych sklepów na obrzeżach i projektowanie nowych, bardziej dostępnych punktów na mapie Polski, czy to i innych krajów, to jakby z tej spójnej wizji właśnie wyszło to, że postanowiliśmy przenieść Centrum IKEA dla firm do Blue City z tego względu, że z punktu widzenia klienta, klient biznesowy, który przyszedł oczywiście do Centrum IKEA dla firm, mógł się zainspirować przede wszystkim super rozwiązaniami biurowymi. Jak przede wszystkim rozwiązać małe biuro na małej przestrzeni. Mógł zobaczyć większość asortymentu mebli biurowych. Mógł zobaczyć zielone ścianki, jak są stworzone z mebliki. Mógł zobaczyć to, jak funkcjonują nasze krzesła, że są ergonomiczne, że mają podparcie lędźwiowe. Mógł zobaczyć elektryczny stół. Tak naprawdę w Centrum IKEA dla firm była część coworkingowa. Natomiast jakby patrząc na całe portfolio, to gdzie sprzedajemy po prostu do jakichś sektorów, widzieliśmy też takie potrzeby, że klienci też oprócz zakupu mebli biurowych, które były jakby takim głównym asortymentem w Centrum IKEA dla firm, potrzebują widzieć troszkę więcej. No i tym więcej są na przykład szafy, kuchnie i tak dalej, więc jakby te nasze trochę wizje się trochę zgrały wtedy, że mamy Centrum IKEA dla firm, otwieramy jako jedni z pierwszych IKEA Blue City i połączyliśmy te siły, gdzie klienci tak naprawdę mogą zostać obsłużeni w ten sam sposób. Tak naprawdę wszystkie te usługi, które były w Centrum IKEA dla firm, mają miejsce w Blue City. Jesteśmy w stanie tak naprawdę pomóc klientowi od A do Z i też, co jest dużym plusem, pomimo tego, że Blue City ma bardzo ograniczony range, to my na rynku warszawskim współpracujemy razem jako trzy sklepy, jako jeden spójny dział i my tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie pomóc i tak przez to widzimy też bardzo dodatnią wartość dla klienta, bo klient może być obsłużony pomimo tego, że w Blue City, to koleżanka z Janek też tak naprawdę może tego klienta wspomóc w tym procesie, bo tak jak wspomniałam, no range w Blue City jest troszkę ograniczony, nie jest to tyle dostępnego co w Jankach, ale nawiązując jeszcze do tego, co wcześniej mówiłem, jakby połączyliśmy te wizje i z perspektywy klienta jest to o tyle lepiej, że klient ma dostęp do produktów, klient ma dostęp do mebli, klient ma dostęp do większej ilości ekspozycji, a tak naprawdę spotkać się z koordynatorem też jest w stanie porozmawiać o tych rozwiązaniach biznesowych. Więc jakby odpowiadając na to pytanie, czy to Centrum IKEA dla firm zostało skalowane, myślę, że to był jakby dobry wstęp, ponieważ później jakby ta ekspansja została bardzo, bardzo wzmożona nie tylko w Polsce, ale w innych krajach.
Super, dobra, fajnie. To Powiem Ci, że mi tylko brakuje tego na marszałkowskiej właśnie tej części komórkowej, bo uważam, że to był znakomity pomysł, że nie dość, że można było dotknąć tak naprawdę tych Waszych rozwiązań, to jeszcze można było się tam umówić na spotkanie i przy dobrej kawie usiąść i pogadać. Nie ma tego złego, bo w centrum bodajże w Blue City też macie taką część kafeteryjną, gdzie można sobie wtedy, kiedy jest to możliwe, oczywiście i nieograniczone pandemią, usiąść i coś tam pogadać. Słuchaj, dwa pytania bonusowe, bo tutaj to padło w twojej pierwszym otwarciu, a mianowicie powiedziałeś dwa magiczne słowa, ja sobie je zanotowałem, a mianowicie leasing mebli i ich wypożyczanie. To nie jest standardowa oferta, mój drogi kolego, jeśli chodzi w ogóle o ofertę firm, które dostarczają umeblowanie do biur. Na ogół celem jest sprzedaż mebli. Oczywiście nie powiem, że jesteście tutaj unikalni, że robicie leasing i wypożyczenie, bo takie coś też już jest w ofertach różnego typu podmiotów. Niemniej jednak nie jest to rzecz, nazwijmy to, oczywista. Tak? I mało tego, nie każdy się tym chwali, nie każdy pokazuje, że można w taki sposób sobie podejść do umeblowania swojego biura. Ja akurat moje biuro też mam z mebla IKEA, tak by the way. Co prawda nie 100%, ale 80% tego, na czym tutaj siedzę i mam to IKEA-owskie. I teraz jakbyś mógł właśnie te dwa tematy mi rozwinąć. Powiedz mi, skąd pomysł w ogóle na ten leasing i wypożyczenia i jak to u Was działa? Tak? Czy to jest w ogóle popularne? Czy już się koncept, że tak powiem, obył i ludzie wolą wypożyczyć albo wyleasingować? Czy nadal jednak kasa na stół, karta do terminala, kupujemy i zamykamy temat?
Odpowiadając jeszcze na Twoje wcześniejsze pytanie o tym coworkingu, to jest też coś, co miałam dodać, natomiast mi troszkę wyleciało. Rzeczywiście Centrum IKEA dla firm było takim miejscem też coworkingowym, gdzie każdy mógł wypożyczyć w cudzysłowie oczywiście biurko, usiąść i popracować. Natomiast nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale no, szykujemy coś w Warszawie. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się tym pochwalić.
Super.
I no, kreujemy coś podobnego w trochę zupełnie innej formie. Natomiast mam nadzieję, że nie, bo jesteśmy na tym bardzo wstępnej jakby fazie tego projektu, więc jakby jeszcze nawet sam nie znam wszystkich szczegółów, ale tutaj mogę tylko zdradzić, że mam nadzieję, że Warszawa zyska niedługo nowy, fajny punkt, który będzie jakby kreowany, współtworzony z IKEA.
Super, bo na to będę czekał.
A odpowiadając na drugie pytanie, leasing i wypożyczanie mebli, czym to się tak naprawdę różni, bo na myśl może przyjść pierwsze pytanie, no dobra, bo przecież leasing to też jest wypożyczenie tak naprawdę, jak się mówi to w przypadku branży motoryzacyjnej, gdzie leasing jest najbardziej popularny i tak naprawdę jeżeli ktoś mówi leasing, to od razu myśli, no tak, samochody. No nie, no IKEA nie ma samochodów, IKEA ma meble, natomiast może zacznę od leasingu. Pomysł padł już jakiś czas temu i tak naprawdę był rozwijany. W Polsce tak naprawdę nie chcę mówić, że jesteśmy w fazie testowej, bo my już to sprzedajemy, więc jesteśmy już po fazie tak naprawdę testów. Też nie chcę mówić, że jest to super popularna usługa, ponieważ jakby my zaczynamy, dopiero startujemy z tą usługą. Współpracujemy z partnerem, który po prostu świadczy dla nas usługi finansowe w zakresie właśnie leasingu, ponieważ leasing opiera się tak jak normalne raty, normalny kredyt na sprawdzeniu zdolności w BIK-u, na sprawdzenie tych wszystkich aspektów prawnych, na przeliczeniu tego tak naprawdę na dany okres. Więc jeżeli ktoś myśli o leasingu i myśli o leasingu mebli, bo na przykład wie, że jest, załóżmy, startupem, ma bardzo dobrą zdolność kredytową, tak naprawdę wie, że jest startupem, który ma bardzo małe, ciasne biuro, ale wie, że na przykład jego wizja jest rozwijająca się za 2 lata na przykład, gdzieś tam w estymacjach, planach biznesowych, forecastach wie, że urośnie dużo i będzie go stać na nowe biuro, a ma teraz 5 pracowników, a spodziewa się 50 w nowym biurze, to jest może nie oferta dla małych czy średnich firm, jest to oferta tak naprawdę dla wszystkich, dla całego biznesu. Oczywiście tam nie będę mówił jakby o tych obwarowaniach, od jakie kwoty i tak dalej, bo to oczywiście można sprawdzić na stronie www.ikea.pl dla firm, więc jesteśmy w stanie tam to sprawdzić, natomiast fajne jest to, że tak jak ktoś korzystał z leasingu dla samochodów, tak samo może skorzystać z leasingu dla mebli. Wybrać odpowiedni okres, wybrać odpowiedni wykup, albo nie wybrać wykupu, albo po prostu tą kwotę wykupu mniejszą, większą w zależności od rat. No i po prostu po 2 latach tak naprawdę leasing kończy się wykupem za daną kwotę. Czyli to są takie bardziej, w cudzysłowie i mówiąc bardziej kolokwialnie, raty dla firm, gdzie naprawdę jest to korzystnie pod kątem kredytowym, ponieważ no, organizacje jakby nie mają takich możliwości, żeby po prostu przyjść i wziąć coś na kredyt, stąd ten leasing. No i ktoś teraz by się zapytał, no dobra, ale przecież wypożyczanie mebli, czyli projekt, z którym my startujemy, no to jest tak naprawdę to samo. No nie do końca, bo jakby w leasingu te meble zazwyczaj wykupujemy, ponieważ to jest największą obowiązek klientów, no okej, ja spłacę, no i co potem? No jakby jest prawo wykupu, jakby ten wykup jest za dosyć no symboliczne pieniądze w porównaniu jakby do wszystkich rat, więc jakby klient też nie ma obawy, że na koniec kupując meble za 5000 będzie wykupował meble za 3200. No nie, to jest jakby, te kwoty się zupełnie inaczej rozkładają. Natomiast wypożyczenie mebli to jest coś, to jest nowość tak naprawdę, jest to nowość, jest testowane na razie to rozwiązanie w Norwegii i Polska również testuje to rozwiązanie. Tak jak mówię, jest to w fazie testów, czyli my sami się uczymy tego, jak to robić. Tutaj jeden z kolegów z rynku warszawskiego, który jest tak naprawdę teraz menadżerem tego projektu, który ma bardzo duże doświadczenie, jakby właśnie poszukuje klientów, którzy chcieliby wziąć udział, jakby przedstawia te oferty, ponieważ wynajem mebli jest o tyle zróżnicowany, że nie musi się kończyć wykupem. Oczywiście może się kończyć wykupem, ten okres jest i różny w przypadku rat, są to inne okresy. Natomiast jeżeli klient, załóżmy tak jak wspomniałem, w pierwszym rozwiązaniu jest małym startupem i będzie chciał sobie te meble wykupić i przenieść do nowego biura, no to super, ponieważ rozłoży sobie te koszty, załóżmy na 100-200 zł miesięcznie, będzie musiał wyłożyć 5000 zł za meble, tylko załóżmy te kwoty sobie zmniejszy i w ten sposób ma większą płynność finansową i na koniec po prostu te meble wykupi, to tak w przypadku tego drugiego projektu no będzie mógł zdecydować, okej, no 2 lata przenoszę się do biura, chcę więcej mebli, no dobra, z jednej strony może bym wykupił, ale z drugiej strony może zwrócę, bo miałem meble czarne, a teraz chcę mieć meble niebieskie, żółte, różowe, jakiekolwiek. I no może bym zwrócił te meble. No i jakby wizją tej usługi, tej drugiej usługi nie jest jakby to, że my chcemy sprzedać te meble, czy żeby klient je też jakby zniszczył, wykorzystał, no nie wiem, mówiąc tak. Natomiast bardziej wizją jest to, że tak naprawdę produkty, które do nas wrócą, my jesteśmy w stanie naprawić, jakby odnowić i ponownie je sprzedać i dać tak naprawdę drugie życie meblom, bo jakby to jest bardzo teraz na agendzie IKEA, że no jakby rzeczywiście to, co się dzieje na świecie, poziom jakby zanieczyszczeń, poziom tego, ile mamy odpadów, jakie frakcje są odpadowe i tak dalej, no jest tak wysoki, że IKEA bardzo idzie w takie rozwiązania właśnie, które są circulary, są zgodnie z duchem sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju i właśnie ten projekt jest bardziej w tym duchu, żeby nie było czegoś takiego, że meble posłużą 2 lata, potem lądują w koszu, a potem po prostu zostają no, w jakiś sposób zutylizowane. Jakby wizją właśnie tego projektu jest jakby drugie życie dla mebli, a też wiemy, że klienci bardzo chętnie kupują takie produkty, bo w każdym sklepie IKEA, w każdym stacjonarnym, czyli w przypadku Warszawy to akurat Janki Targówek, jest tak zwany dział Fynd, zwany teraz nową nazwę Circular Hub, gdzie są produkty właśnie, w którym dodano nowe życie, one są oczywiście tańsze niż od ceny regularnej. No i tutaj mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że IKEA ma różne typy klientów i jest typ klientów takich, którzy przychodzą tylko w to miejsce. Nie kupują mebli po cenach regularnych, tylko po prostu polują codziennie na meble, można powiedzieć, wyprzedaży, tak naprawdę tańsze z ekspozycji, bo często są meble z ekspozycji, czy często są to meble ze zwrotów od klienta, które są po prostu no, niezniszczone. Natomiast jeżeli są niezniszczone, no to my też nie mamy jakby sumienia, żeby je wyrzucać. I są właśnie klienci, którzy polują tak naprawdę codziennie na meble właśnie z tego działu.
No ja tutaj dwa skojarzenia mi się od razu do głowy przysunęły, że tak powiem, po tym wszystkim, co mówiłeś. Jeden to to jest ten taki duch elastyczności, tak? Czyli coś, co nam teraz towarzyszy bardzo. My wszyscy chcemy być tacy flex, tak? Chcemy mieć flexowe biura, chcemy mieć ich wyposażenie, chcemy mieć flexowe wręcz warunki zatrudnienia w przypadku, kiedy ktoś tam pracuje na umowę czy nie na umowę i tak dalej, i tak dalej. Więc ta elastyczność to jest takie działanie, widzę, z duchem czasu, a tu jak widać można sobie to również w meblach i w rozwiązaniach dla biur zrobić. A drugie, no to jest jakby nie było rzeczywiście podejście takie proekologiczne i do jeżeli jesteśmy w stanie dać drugie, trzecie, czwarte życie produktom, które używamy, no to już wiadomo, że dla środowiska tutaj to trochę bardziej sprzyjające. Słuchaj, to ja mam jeszcze takie jedno pytanie dla ciebie, bo moje skojarzenie, zresztą pewnie jak i większości użytkowników albo raczej klientów sklepów IKEA jest takie, zresztą to co padło w jednym z pierwszych twoich zdań dzisiaj, że sprzedajecie produkty w tych paczkach takich płaskich. No tak, ja sobie nie jeden taki mebel kupiłem, przyjechał w domu śrubokręt, skręciłem, wszystko stoi, działa. A jak to jest z tym biznesem? Czy jak macie klienta biznesowego, to też mu dajecie takie mebelki, słuchaj, weź ty sobie tutaj poćwicz, bracie, i złóż te biuro, które my ci wyślemy w pudełkach, czy jednak ta usługa się trochę różni i jest trochę bardziej, nazwijmy to, elastyczna względem klienta biznesowego?
Cieszę się, Wiktor, że zadałeś to pytanie, bo tak jak widzisz, tych usług jest tyle, tej działalności na co dzień jest tyle, że oczywiście wleciało mi to z głowy, że my mamy tak naprawdę przede wszystkim IKEA, to są wszystkie podstawowe usługi również, które świadczymy dla klienta detalicznego, świadczymy również dla biznesu. Także super, że poruszamy ten temat. Jakby to jest ta różnica jakby w działalności IKEA dla firm w porównaniu do klienta detalicznego, że w przypadku, gdy przychodzi do nas dany przedsiębiorca i chce coś zmienić, to tak naprawdę dla nas najważniejsze jest to, żeby się z nami skontaktował, a my już przejmiemy inicjatywę tak naprawdę ze wszystkim. Jeżeli przyjdzie na przykład, możemy taki przykład podać z ostatnich dni, przychodzi dana firma X, ma stare 15-letnie biuro, przechodzi do nas, biuro dosyć duże, załóżmy ma, nie wiem, 1500 metrów, czyli dosyć spora powierzchnia, no i mówi, no ja bym chciała zmiany. Moje biuro nie jest jakby, no nie chodzi już o biuro post-covidowe, które teraz jakby się przeobrażałem, tylko po prostu, no ja chcę po prostu nowe tkaniny dla biura, meble są już dosyć stare, nie jest to biuro ergonomiczne, nie ma tutaj nic, co zaskakuje moich pracowników. No i jakby biorąc jakby tą całą siatkę usług, które my mamy w IKEA, my jesteśmy w stanie zacząć już od projektu tak naprawdę biura, gdzie my jesteśmy w stanie ustawić nowe biurka, pokazać, jakie dodatki pokazać, jaka będzie kolorystyka, jaki będzie feeling w danym biurze. Jesteśmy potem w stanie te meble zamówić i to robią, jakby zaczyna się to od po prostu rozmów projektanta z koordynatorem, potem koordynator IKEA dla firm zamawia te meble, sprawdza możliwości transportu. I tak naprawdę to też nie jest tak, że w przypadku, kiedy klient biznesowy ma dosyć skomplikowane biuro, na przykład 10 pomieszczeń i w każdym są inne meble, to my takich rzeczy nie robimy. Robimy, oczywiście koordynator jakby dogaduje się na bieżąco z daną organizacją, jakby taki transport organizuje, potem jest organizowany montaż tych mebli i tak naprawdę klient, no wiadomo, jakby przychodzi w cudzysłowie na gotowo, natomiast wiadomo, że tam takie rzeczy typu, jeżeli są jakieś obrazki i inne rzeczy, to jest wszystko do poprzewieszania i zgodnie z wizją klienta, bo my jesteśmy dla klienta, więc jakby taki ostateczny szlif to już jest jakby tutaj praca bardziej po stronie klienta, czy praca bardziej w przypadku montażu, żeby ewentualnie coś podpowiedzieć. Natomiast jakby wszystkie te procesy wyglądają bardzo podobnie, że my jesteśmy w stanie tak naprawdę od tego początkowego etapu projektu aż po wykonanie. Tutaj też proszę pamiętać, że ja mówię o wykonaniu meblowym, jakby no my nie położymy podłogi, my nie pomalujemy ściany, jakby to musi być już zrobione. My jakby zamontujemy, jeżeli jest to kuchnia, podłączymy AGD, podłączymy zmywarkę i tak dalej, i tak dalej, natomiast my jakby no nie podniesiemy odpływu wody. Dlatego też jest ten ważny proces właśnie projektowania plus koordynator, obsługa koordynatora, bo jakby wtedy jesteśmy w stanie też zobaczyć, co należy zrobić po stronie budowlanej, ale to nie jest też tak, że my mamy tylko ten cały wachlarz usług, jak klient przychodzi, ja bym chciała na przykład tylko załóżmy projekt. Oczywiście my jesteśmy w stanie zrobić sam projekt, nazywa się teraz taka usługa Centrum Urządzania Wnętrz, jak nie pomyliłem się, i tak naprawdę klient ma tam cały wachlarz projektowania, ma od możliwości konsultacji po zakup projektu 2D, po doradztwo produktowe, aż po zakup projektu 3D, gdzie tak naprawdę projekt 3D już jest zrenderowany i tak naprawdę dostaje gotową wizualizację biura, więc jest o tyle fajniej, w przypadku takich projektów, więc jakby ta strona, to jest podstrona na www.ikap.pl, trzeba zjechać na sam dół i jest ten link odnośnik tam na dole. Więc jakby to pokazuje, że my jakby mamy ten cały wachlarz usług i klient może skorzystać albo tylko z projektu, albo w przypadku kontaktu z koordynatorem może skorzystać tylko z transportu, bo ma własnych montażystów, albo na przykład chce sam przetransportować i sam odebrać sklep i zamontować. Także to jest wszystko do dogadania. Tak jak powiedziałeś, fajnie, że no elastyczność jakby w tym procesie jest tutaj na powiedzmy 95%, bo 5% to zawsze jest jakaś wypadkowa, która jest niezależna od nas, albo jest zależna od nas, albo jest zależna od obecnej sytuacji, bo to też mogę powiedzieć taką ciekawostkę, to też nie wszyscy wiedzą, że 20% produkcji światowej IKEA jest produkcji polskiej, także jeżeli ktoś się obawia, że meble IKEA są liche, że są w cudzysłowie badziewne albo słabej jakości, no to nie do końca bym się zgodził i zawsze się kłócę z moimi znajomymi, jeżeli ktoś tak mówi, że no IKEA to taka jakość, no nie, to jest nieprawda, bo my też produkujemy dużo w Polsce, używamy dużo polskiego drewna, dużo produkcji w Europie, oczywiście dużo produkcji jest w Chinach, mnie nikogo to nie dziwi, dużo produkcji też jest skorelowane na kilka krajów, nie wiem, produkowany metal tutaj podbicia, tutaj tekstylia, a na przykład składane w Chinach. Na przykład też, tak jak ktoś mnie pyta, no jak wyglądają teraz te czasy covidowe, no to można sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład dana produkcja jest z różnych krajów, to na przykład ostatecznie jest składana w jednym kraju. No i wtedy jeszcze już rodzą problemy, bo załóżmy tutaj pandemia, tutaj to zatrzymuje i tak dalej. I to jest też taka ciekawostka, z czym my się też mierzymy na co dzień, że tak jak mówię, ta 5% jest wypadkowa, no taka można powiedzieć w cudzysłowie rynkowa, ani nie jest to wina klienta, ani nie jest to wina IKEA, to jest po prostu no czasami jakaś wypadkowa, która przychodzi do nas, o której my nawet sami nie mamy pojęcia, a też chętnie się dowiadujemy po drodze, że na przykład załóżmy, no partia mebli nie przypłynęła z Chin do Polski, bo na przykład nie było kontenera czy coś takiego, więc to jest taka ciekawostka, jak ktoś to wygląda, jeżeli ktoś jak sobie wyobraża cały ten łańcuch dostaw, bo to jest jednak wszystko globalnie określone.
O łańcuchu dostaw to moglibyśmy cały odcinek zrobić, tak? Ten supply chain to jest w ogóle temat rzeka, to może ja kiedyś się zajmowałem supply chainem w jednej z poprzednich firm, w której pracowałem, to o Jezu, to tutaj to książkę można napisać. Słuchaj, dużo gadaliśmy o elastyczności, ale jest jedna elastyczność, od której nie uciekniemy, a mianowicie czas, który mamy przeznaczony na dzisiejszy odcinek i tutaj nieustannie nam on się kurczy, a wręcz nawet skurczył się już praktycznie do zera. Powiedz mi, Sławku, czy o czymś zapomnieliśmy w naszej rozmowie, czy w zasadzie żeśmy wyczerpali temat, jakim jest oferta, a w zasadzie podejście IKEA dla firm?
No właśnie się zastanawiam sam, czy ja wszystko powiedziałem. Pewnie jak ktoś z moich kolegów z IKEA dla firm z IKEA obejrzy materiał, to powie potem Sławek, no czy ty jesteś, no zapomniałeś powiedzieć o tym i zapomniałeś powiedzieć o tym. Albo czemu nie powiedziałeś o tej usłudze, przecież to jest super nowa usługa, ty znowu nie pamiętasz o tym, więc ja myślę, że tego jest tyle, że tak jak wspomniałeś, czas się kurczy, nawet nie jesteśmy w stanie tego przegadać. Więc ja zapraszam bardzo tutaj otwarcie do naszych punktów w Blue City, w Jankach i w Targówku. Koledzy, koleżanki z IKEA są od poniedziałku do piątku, od 10 do 17. Tak naprawdę codziennie, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, można zapytać o wszystko, można się skontaktować mailowo, telefonicznie. Na stronie IKEA.pl są wszelakie kontakty. I myślę, że moi koledzy, którzy na co dzień pracują od strony operacyjnej, mają dużo większą wiedzę i na pewno chętnie pomogą.
Super, to słuchaj, to na koniec jeszcze przypomnij nam adres internetowy, ale tej części właśnie dla firm. Jak on brzmi?
www.ikea.pl i potem jest / dla firm.
No to super. To teraz wszyscy nasi widzowie i słuchacze dokładnie wiedzą, gdzie należy wejść, kliknąć, żeby więcej informacji zgarnąć. Ja jeszcze zadbam oczywiście o to, żeby ten link właściwy był podpięty do opisu dzisiejszego odcinka. A tobie, Sławku, serdecznie dziękuję za tą garść ogromną wręcz wiedzy i pokazanie, że IKEA to nie tylko jest partner dla domu, ale również i dla biura. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję również za rozmowę.